Słuchajcie, ja naprawdę wierzę w to, że kiedy Duch Święty mówi do nas, to coś się dzieje. To my pokonujemy coś w naszym życiu, to się zmieniamy, to zwyciężamy, to przynosi rozwój, to przynosi życie. Nie jesteśmy w tym samym miejscu. Ja naprawdę w to wierzę. I dzisiaj... Ty w to wierzysz? Tak? Naprawdę? Dobrze, słuchajcie, to dobrze. Chciałbym zacząć dzisiaj od takiego pytania i ono jest może takie trochę naiwne. Nie wiem, czy infantylne. Jakbym wam zadał pytanie, takie odpowiedź na jednym zdaniem. Co trzeba zrobić, żeby mieć dobre życie? To co byście powiedzieli? Radek, ty powiedz, bo ty miałeś dużo do powiedzenia. Proszę? No to słucham. Pytanie było takie, co zrobić, żeby mieć dobre życie? No w kościele wypada, tak powiedzieć, super. Ja wiem, że ty w to wierzysz. Ja też to wierzę, dobrze. No a co jeszcze? Podejmować mądre decyzje. Come on. Modlić się. Planować każdy dzień. To dobrze brzmi. To naprawdę dobrze brzmi, co powiedzieliście, tak? Jakby zapytać ludzi, co jest najważniejsze w życiu, tak? Co jest istotne, to jestem przekonany, że odpowiedzi byłyby takie. Zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze, tak? Pieniądze? Pieniądze, no bo jak być szczęśliwym? Tak, za to trzeba żyć. Bieda nie czyni kogo jakimś takim super szczęśliwym. Trudno widzieć ludzi, którzy są szczęśliwi, którzy żyją w biedzie, tak? Ktoś by powiedział, wybór właściwej kobiety albo właściwego mężczyzny na męża, żonę, tak? Tak, tak? Tak? W kościele właśnie wypada powiedzieć, i to nawet nie to, że wypada, tylko my w to wierzymy, tak? Że w życiu jest ważna obecność Pana Boga, tak? Jak On jest w moim życiu, to ja wiem, jakie moje życie jest teraz i jakie było kiedyś, tak? To jest dobra odpowiedź. A niektórzy, podejrzewam, że są tutaj tacy, że powiedzieliby, że pytanie jest tak złożone, że trudno oczekiwać, żeby jakimś prostackim jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby życie było... Że temat jest zbyt skomplikowany, tak? Okej, słuchajcie, dzisiaj w tym nauczaniu, w tym kazaniu będziemy się kręcić wokół jednego tematu, wokół jednej sprawy. Ona za chwilę zostanie tutaj ujawniona i to jest taki werset... Będziemy więcej czytać z Biblii, ale ten werset, który przeczytam teraz, on będzie takim mottem, będzie takim nagłówkiem dla całego naszego dzisiejszego rozważania biblijnego. Tak? To jest Księga Przysłów, Księga Przypowieści 4,23 i tam pisze o tym, co należy strzec. I tam są zapisane takie słowa, posłuchajcie. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Tak? Czujniej niż wszystkiego innego. Zwracaj uwagę na bardziej niż na cokolwiek innego, tak? Niż na zdrowie, pieniądze, mądre planowanie życia. Tu jest napisane, że najważniejszą rzeczą jest pilnować swojego serca. Tak? To jedno zdanie jest takim zaleceniem, jest skierowaniem uwagi na nasze wnętrze, tak? Bo jak mówimy o sercu, nie chodzi nam o kardiologię, tylko chodzi o nasze wnętrze, chodzi o nasze myśli, o nasze emocje, o naszą wolę, która ma wpływ, tak? Z tego wnętrza tryska źródło życia, albo może tryska źródło śmierci, czegoś, co będzie zatruwać nasze życie. Tak? Ta postawa naszego serca, jaka ona jest, ona sprawia, że mamy jakąś tam odczuwalną jakość życia. Tak? Odczuwalną jakość życia. Wiecie, że jest coś takiego jak temperatura odczuwalna? Halo? Tak? Jesteśmy? Jeszcze? Jeszcze nie odjechaliście? Słuchajcie, jest coś takiego jak temperatura odczuwalna. Tak? Na dworze może być minus 10, ale ponieważ wieje wiatr, odczuwalna temperatura jest minus 15, tak? Bo szybko się wychładzamy. I tak samo jest życiem. Posłuchajcie, tak samo jest życiem. Jest tak, takie coś jak odczuwalna radość życia, odczuwalny jakiś stan życia, niby wszystko dobrze, praca, dzieci, dom, mąż, żona, a poziom zadowolenia jest jakiś taki dziadowski. Albo odwrotnie może być, tak? Kasa nie bardzo, w pracy denerwują, jeszcze przyjechała teściowa, a żyje się super, tak? Jest fajnie, jesteśmy szczęśliwi. Tak bywa, tak? Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło twojego życia, tak? Twojego życia. Serce właśnie symbolizuje to takie duchowe centrum człowieka. Ten stan emocjonalny, psychiczny. Bóg mówi dzisiaj do ciebie, pilnuj, Bóg mówi dzisiaj do ciebie, pilnuj tego swojego duchowego centrum, bo to jest dla ciebie ważne, bo to może być źródłem twojego życia, takiej żywotności, witalności. Tak? To, jakie jest twoje wnętrze, ma znaczenie. To, jakie jest twoje wnętrze, ma znaczenie, czy twoje życie jest udane, czy nie jest udane, czy wszystko się klei, czy wręcz przeciwnie, rozłazi. I ludzie zazwyczaj, my mamy taką tendencję, że przywiązujemy małą uwagę do tego, co wewnętrzne, tak? Koncentrując się na sprawach zewnętrznych, bo one są jakieś takie mierzalne. Ile mam na koncie, ile mam w portfelu. I słuchajcie, jak o tym mówię, to nie mam takiego lekceważącego stosunku, bo pieniądze są ważne, tak? Bo to jest naprawdę, to jest istotne, tak? My tutaj w tym kościele mamy praktykę modlić się o siebie. Jak ktoś zaczyna biznes, to jako pastor nie wyobrażam sobie, żeby się przez niego na starcie przez kilka tygodni nie modlić. Bo jak dobrze wystartuje, to mu ten biznes będzie żarł. Możesz sobie coś do koszyka wrzucić w niedzielę na kolekcję. Tak? To jest ważna rzecz, że ja nie mówię nie, tak? My przywiązujemy uwagę do takich rzeczy zauważalnych, tak? Do zdrowia, to wtedy pójdziemy do lekarza, zrobimy sobie pełną diagnostykę, przejrzymy zęby, co tam jeszcze, zrobisz wszystkie badania, żeby dbać o to, tak? O samochód, o wszystko, ale i tak właśnie, bądź zdrowy, zarabiaj pieniądze, dobrze pracuj, niech ci się powodzi, ale jest coś więcej. Jest coś więcej, co sprawia, że postrzegamy nasze życie jako dobre lub nie. I teraz się boję tego, co chcę powiedzieć, użyć tego przykładu, ale zrobię to. W 1844 roku duński pisarz, już wtedy znany, jak powiem nazwisko, to już będziecie wiedzieli, w którą stronę zmierzam, on się nazywał Jan Christian. Brawo. Napisał kolejną powieść dla dzieci. I ta była wyjątkowa, ponieważ te wszystkie, które pisał do tej pory, te wszystkie bajki, baśnie, były oparte na duńskim folklorze, na tym, co funkcjonowało w takiej formie niepisanej, wysłuchanej gdzieś w duńskich babci opowiadającej dzieci. A ta była inna, ponieważ to był jego własny koncept, to był jego własny pomysł i to opowiadanie nosiło tytuł Królowa Śniegu. I historia zaczyna się tej baśni. Ja naprawdę nie cytuję bajek w kazaniach, ale posłuchajcie, tak? Niech was to nie zniechęca. Ta historia zaczyna się, tej baśni zaczyna się od tego, że zły czarownik stworzył, wybudował lustro. I to lustro wykrzywiało wszystko w bardzo specyficzny sposób, tak? Ludzie patrząc w to lustro widzieli siebie, ale też innych złymi, brzydkimi. Rzeczywistość pokazywana przez lustro była straszna, odpychająca. Ona była wykrzywiona. Tak, ludzie byli przerażeni, kiedy patrzyli do lustra. Innych postrzegali źle, siebie postrzegali źle. Rzeczywistość była w jakiś sposób zakrzywiona. Doświadczali ludzie złych emocji, strachu, lęku, nienawiści, takiego zgorzknienia. I temu złemu czarownikowi ten efekt się bardzo podobał i pomyślał sobie, tak jest w baśni, tak? To jest fikcja, rozumiemy, tak? Okej. i pomyślał, że zrobi jeszcze gorzej i wysłał swoich uczniów. Właśnie jest napisane, że ci uczniowie polecieli do nieba z tym lustrem, żeby najpierw aniołowie w nie zerknęli, a później sam Bóg. I historia jest taka, że nie udało się dotrzeć do nieba, gdzieś na wysokościach lustro pękło, rozbiło się na miliony, miliony malutkich okruszków, które opadły na ziemię. Jeden z takich okruchów lustra w tej baśni wbija się w serce małego, przecudnego, przesympatycznego chłopczyka, który ma na imię Brawo. I momentalnie następuje zmiana w tym chłopcu. On do tej pory jest miły, uczynny, dobry. No, takie marzenie każdego rodzica. I nagle Kaj momentalnie właśnie z takiej pozytywnej osoby staje się kimś złośliwym, wrednym, który chętnie wyrządza krzywdę innym. W baśnie jest napisane, że nie potrafi się modlić. Kiedy chce wypowiedzieć słowa modlitwy Ojcze Nasz, z jego ust płynie tabliczka mnożenia. Pozdrawiam ścisłowców. Tak? Wszyscy widzą, że z Kajem stało się coś złego, wszyscy to zauważają, ale nikt nie wie dlaczego. To jest ciekawe. Jezus w Ewangelii mówi, że z głębi ludzkiego serca pochodzą złe myśli, złe czyny i tam wymienia taką całą listę tych wszystkich rzeczy. Myślę, że Andersen był genialnym obserwatorem. Myślę, że ten człowiek był genialnym obserwatorem, tak? Ale z naszego serca wypływają nie tylko złe rzeczy, ale z naszego serca wypływają też dobre rzeczy. Zawsze z nas wypływa to, co przechowujemy właśnie w swoim wnętrzu, tak? Biblia mówi, że nasze usta mówią z serca, tak? Z głębokości, z tego naszego skarbu, który jest w środku, tak? Dlatego jest takie ważne, aby czujniej niż wszystkiego innego strzec swojego serca, bo z niego truska źródło życia. Dobrze, wstęp mamy za sobą. Posłuchajcie, zapraszam was teraz do otworzenia Słowa Bożego w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział od wersetu pierwszego. Tutaj zaraz chwileczkę będzie wyświetlone. Mamy tam spotkanie z prorokiem, z Bożym prorokiem, który ma na imię Eliasz. Nasza historia zaczyna się w takim niezwykłym momencie jego życia. On jest po takiej topowej walce z fałszywymi prorokami Baala na Górze Karmel. Tak, tam odbyła się konfrontacja. Świadkiem tego jest bezbożny król Achab, który przywodzi całego Izraela, cały naród do odstępstwa od Boga. Tak? I można byłoby powiedzieć, że Eliasz jest w swojej szczytowej formie. Radek jest zawsze w szczytowej formie, ale większość ludzi tak nie ma. Tak? Więc Eliasz jest w takim momencie, kiedy jest na topie, jest na szczycie. Pokonał tych proroków na oczach całego Izraela. Ludzie widzą, że jest żywy Bóg. Że jest żywy Bóg, który ingeruje, który działa. Prorocy Baala zostali pokonani. Mogłyby zabrzmieć jakieś fanfary. Tu, tak? Powinno być dobrze. Powinno być dobrze. I czytamy teraz, słuchajcie, takie słowa, co się wydarzyło. 19.1. Achab opowiedział Izabel, swojej żonie królowej, wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońców do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co się stało z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy. Tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca, życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już. Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdy masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. Wszedł tam do pieczary, aby tam przynocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a potem był cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. Wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? On odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostawałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską. Gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem. Jest tak, że życie nam się składa z chwil zwycięstwa, takich wielkich, i są takie chwile, kiedy jesteśmy na dole. Tak? To się tak popularnie mówi, że życie jest jak sinusoida. Góra, dół. I tak może być, ale myślę, że to nie jest coś, co Bóg dla nas zaplanował, żebyśmy żyli w takiej huśtawce emocjonalnej. To nie jest Boży zamiar dla ciebie. To nie jest Boży zamiar dla mnie. Przeczytaliśmy taki solidny, mięsisty fragment Słowa Bożego. Chyba we współczesnym języku, w psychologii używa się takiego zwrotu jak wypalenie. Wypalenie zawodowe, wypalenie w małżeństwie. To takie odczucie zużycia i brakuje nam siły. I tak jak czytam ten fragment, to mi tak łatwo przypisuje, to łatwo mi tak przypisać właśnie tego naszego proroka do takiej chwili. To jest taki moment bardzo niefajny, bardzo, bardzo niesympatyczny, bardzo taki rozczarowujący. Można powiedzieć, że on jest w emocjonalnym kryzysie. Jego serce jako źródło życia wysycha. Tak? Jest załamany, jest rozczarowany. Nie jest dobrze, kiedy nasze życie tak wygląda. Nie jest dobrze, kiedy nasze życie tak, kiedy my jesteśmy w takiej sytuacji, tak? Nie jest też dobrze, kiedy doświadczamy takiego rozchwiania właśnie tej sinusoidy. Poniedziałek – hype. Wtorek – low. Środa – hype. Można zwariować po prostu od takich emocji, tak? Ja tego nie lubię. I chcę też powiedzieć, że to, jak to przeżywamy, bardzo często to nie jest często stan rzeczywisty, ale to jest odczuwalna jakość życia. Tak? To nam się wydaje, tak? To my jak w tym lustrze mamy takie, coś jest niefajnego, ale tak jak w tym rozbitym lustrze mamy taki przesadzony obraz. Eliasz, z którym był Bóg do tej pory i z którym jest Bóg. Nie wiem, czy to zauważacie tutaj. On jest załamany, ale z nim jest Bóg. Tak? Więc ten Eliasz, który jest wystraszony tymi politycznymi pogróżkami tej złej władczyni Izabel, on, i to, są prawdziwe, to jest prawdziwe zagrożenie, to jest prawdziwe zagrożenie, tak? Ucieka, jest zastraszony, życzy sobie śmierci, mówi: Boże, zabierz to moje życie, nie jestem lepszy od naszych ojców, poprzedników. To jest nieprawda, bo Bóg go wybrał i on jest wyjątkowym człowiekiem, ale on już tego nie zauważa. On jest zastraszony. Dlaczego tak jest? Czy Bóg od niego odszedł? Nie, ale jest zmęczony. Jest przemęczony. Posłuchajcie, długotrwałe przemęczenie w życiu ma znaczenie. Długotrwałe przemęczenie w życiu ma znaczenie. Kiedy doświadczamy takiego stanu, to jest nam źle, nic nas nie cieszy, nic nam nie daje radości. Wtedy w takim stanie jesteśmy gotowi interpretować rzeczywistość na naszą niekorzyść, że jest gorzej, tak? Kiedy jedziemy na oparach, łatwo się wyjałowić emocjonalnie, duchowo, trudno nam dbać o swoje serce, o twoje wnętrze. Takiego stanu bardzo często doświadczają młodzi rodzice, tak? Którzy mają jedno, dwójkę albo trójkę dzieci. Ta mama i ten tato są niewyspani chronicznie przez 2-3 lata, są zmęczeni. Do tego dochodzi praca, do tego dochodzą dodatkowe zajęcia w domu, przewijanie, karmienie, chodzenie do lekarza. I do tego jeszcze przyjeżdża moja mama, która mówi mi, jak zadbać o te dzieci. Przyjeżdża moja teściowa i dają mi dobre rady. My jesteśmy tak zmęczeni, mamy tego dosyć, tak? Albo mężczyźni, którzy są pracoholikami, tak? To jest taka nasza przypadłość. Ja miałem takie okresy w swoim życiu, miałem takie miesiące, że pracowałem po 12-13 godzin dziennie, tak? I wtedy w zasadzie moje życie jakieś takie emocjonalne istniało, ale intelektualne, jakieś duchowe, ono było zredukowane prawie do zera. Jak otwierałem Biblię, to ona mi się sama zamykała, przewracałem się i zasypiałem. I to jest taki moment, to jest recepta na puste serce. To jest recepta, to jest przepis na taką pustą, na pustą duszę. Tak? Tak można sobie pożyć miesiąc, dwa, ale jeżeli zafundujesz sobie rok takiego życia, to w bardzo szybkim tempie po prostu możesz się doprowadzić do takiego stanu wypalenia. To nie jest dobre. Tak? I w takich momentach zapominamy o dobrych rzeczach, które doświadczyliśmy w życiu. Tak? Zapominamy o tym, jakie fajne rzeczy się wydarzyły z moją żoną, z moim mężem, z kościołem, z ludźmi ode mnie z kościoła, co dobrego Pan Bóg zrobił w moim życiu. W takim momencie umęczenia, udręczenia, po prostu to wszystko jest jak mgła i my... To jest niebezpieczne miejsce. To jest niebezpieczne miejsce, bo my w takich chwilach jesteśmy podatni na grzech. Jesteśmy podatni na grzech. Jesteśmy podatni na mówienie złych rzeczy, na podejmowanie głupich decyzji życiowych. To jest bardzo niebezpieczne, tak? I Bóg w takim momencie posyła do Eliasza swojego anioła z czym? Ze Słowem Bożym? Z jedzeniem i piciem. Zobacz, jaki Bóg jest praktyczny, tak? Bóg posyła swojego anioła z jedzeniem i piciem. Kiedy widzisz kogoś w takiej sytuacji, kiedy obserwujesz to, tak? Posłuchaj, nic tak nie podnosi na duchu niż zjedzenie, niż jak przyjdą do ciebie przyjaciele z dobrą kolacją, którą sami przygotowali. Przyniosą butelkę coli albo co tam, dobra, to była kryptoreklama, okej. Coś, co lubisz wypić, tak? Tak? Jak widzisz kogoś w takim stanie, to ugotuj dobrą kolację. Jak nie potrafisz, to zamów na wynos Chińczyków, nie wiem, co lubisz, jakąś pizzę, zamów coś, odwieź kogoś, przyjdź do niego z dobrym żarciem, spróbuj się pośmiać, zjeść razem, pobyć. Możesz być Bożym aniołem, tak? Ugotuj lasagne, weź ją pod pachy i pójdź do kogoś. Naprawdę tak jest. Jest coś takiego niezwykłego we wspólnym jedzeniu. Jest jakaś moc przeżywania radości, moc przyjaźni. Ja to kocham. Ja to kocham. I to jest coś więcej niż kalorie, naprawdę. To jest coś więcej niż ten smak. Odkąd jestem pastorem, powtarzam. Zapraszaj na kolację i dawaj się zapraszać na kolację. Kiedy Eliasz się już wyspał i najadł dosyta, to wypływa jego wnętrze. Nie wiem, czy zauważyliście, czytając ten fragment, tam pada dwukrotnie pytanie, co tutaj robisz, tak? Co tutaj robisz? I on ma gotową odpowiedź. On ma gotową odpowiedź i to, jak czytam, to mam wrażenie, że on to recytuje. Że on to obracał w swojej głowie, że on ma taką pieśń, taki... Ja sobie to nazwałem refren żalu. Tak? Refren żalu. Gorliwie stawałem, tak, w obronie Pana Boga zastępów. Gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a proroków wybili mieczem. On to recytuje. Wiecie, to jest taka pieśń rozpaczy, refren żalu. On to powtarza. To jest zawartość jego serca. To zdominowało jego życie. Nie zauważa zwycięstwa, które odbyło się ledwie kilka dni temu, tak? Nie cieszy się. Wiecie, i tak wydaje mi się, że ludzie mają czasami, jak się z nimi rozmawia, właśnie taki refren żalu, który ich zdominował, taką odtwarzaną melodię, która po prostu wypływa, kiedy tylko zadasz pytanie, co tutaj robisz? Tak się staram w mojej firmie, ale mój szef jest chyba ślepy. I kto dostał premię? Nie ja. Tak? Przygotowywałam się do klasówki, ale mama mówi, żebym brała przykład z kogo? Z brata. Tak? I to nas boli, tak? Mój mąż bardziej dba o nasz samochód niż... Akurat to nie ja, tak? Bo ja o samochody nie dbam, więc to... Tak? Okej. Okay. Tak? Posłuchajcie, taki refren żalu ma zawsze prawdziwe podłoże. On wynika z jakiejś prawdziwej obserwacji. On nie jest bezpodstawny, ale jak go parę razy wypowiem, parę razy go obrócę w mojej głowie, to on zaczyna dominować moje życie. On dominuje moje myśli, tak? I nasze serce, tak, nasze to duchowe wnętrze, kiedy spotykamy się już po raz kolejny z trudną sytuacją, to ono już dopasowuje wszystko do tego negatywnego wzorca. Żadna z tych sytuacji nie jest taka sama, ale to dopasowuje już do tego, co było, tak? Mój szef zawsze, mama zawsze, mąż, żona zawsze, tak? Posłuchajcie, to jest taki właśnie okruch tego złego lustra wbity w serce nie Kaja, ale w serce moje albo twoje. Utrwala się, tak? To się utrwala i nie potrafimy się tego pozbyć. To, co teraz powiem, będzie obrzydliwe, ale już nie takie rzeczy słuchaliście. Kiedy byłem mały, to zdarzała mi się taka sytuacja. Ja po prostu jej nie cierpiałem. Rodzice w niedzielę kazali mi jeść kurczaka z rosołu. Takiego gotowanego. On był taki niedobry, ja tego tak nie lubiłem. Oni mi to... Właściwie rodzice tak powinni robić. Od tego są rodzicami. Kazać jeść dzieciom to, co jest niesmaczne. To jest taki standard, tak? I te kurczaki były od babci ze wsi. Takie, nie takie mięciuśkie jak teraz, tylko to mięso było takie niedobre. Ja po prostu pamiętam, że jadłem to i żułem to mięso, nie mogąc połknąć. I po kilku minutach w mojej buzi była taka kulka mięsa, wyrzuta już, bez niczego. I tak, nie mogłem tego połknąć, a tato na mnie patrzył i pilnował, żebym tego nie wypluł. I to po prostu taka sytuacja bez wyjścia. I tak sobie myślę, że duchowo, wiem, że to było obrzydliwe, przepraszam was. Pomyślałem sobie, że tak duchowo coś takiego nam się przytrafia. Doświadczamy rzeczy takiej, której byśmy sobie nie życzyli. Tak jak ja sobie nie życzyłem tego kurczaka z rosołu. Tak? I nie potrafimy tego strawić. Nie potrafimy tego strawić. I żujemy to, myślimy, bo to nam nie daje spokoju. A diabeł stoi nad nami i nie pozwala, żebyśmy to wypluli ze swojego życia. Tak? I tak się bujamy przez to życie ze zbolałym sercem i rozpamiętujemy właśnie jakieś takie doświadczenia. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło. Posłuchaj, w twoim sercu jest źródło twojego życia. Tak? I w końcowej części tego jest super, to nawet nie jest bardzo długie kazanie. A w końcowej części tego naszego fragmentu, który dzisiaj czytaliśmy, dochodzi do spotkania Eliasza, no tak nie wiemy do końca, czy z aniołem, czy z samym Panem Bogiem, ale tam się odbywa to spotkanie takie na szczycie. A najpierw są takie efekty pirotechniczne, tak? Objawia się Boża moc, wicher, ogień, trzęsienie ziemi, tak? I później przychodzi spotkanie w takim łagodnym powiewie, spotkanie z Panem Bogiem. I to przynosi Eliaszowi uwolnienie od tych bolesnych myśli. Ja myślę, że my w życiu potrzebujemy dwóch rodzajów spotkań z Panem Bogiem. Jedne to są spotkania w mocy. Jedne to są spotkania w mocy. Kiedy Bóg łamie nasze okowy, kiedy uwalnia nas od naszych grzechów, kiedy uzdrawia nas z naszych chorób, kiedy Bóg przychodzi z przełomem finansowym do nas, kiedy mamy problemy finansowe, kiedy po prostu Jezus łamie nad naszym życiem jakieś niesprawiedliwe jarzmo, my potrzebujemy spotkań z Bogiem w mocy, a z drugiej strony potrzebujemy spotkań z Bogiem w łagodnym powiewie. Spotkań takich właśnie, gdzie sobie znajdziesz ten czas, pozamykać wszystkie drzwi, pozamykać dzieci za tymi drzwiami, wyłączyć telewizor, wyłączyć swoją komórkę, możesz sobie zrobić kawę, pochylić się nad Biblią, spokojnie modlić i słuchać głosu Bożego. I z mojego doświadczenia wynika, że uzdrowienie mojego zbolałego serca przychodzi w tym łagodnym powiewie. Że to przychodzi... To wtedy po prostu Jezus pozwala mi wyrwać ten okruch z mojego serca, który zamazuje całą rzeczywistość. Pozwala wypluć ten niesmaczny kawałek kurczaka w mojej buzi, oczywiście to przynośnia. Tak? Potrzebujemy jednych i drugich spotkań i w mocy, i w łagodnym powiewie. One są niezbędne do tego, żeby nasze życie było na takim dobrym poziomie. I to Eliaszowi przynosi tam uwolnienie od tych bolesnych myśli, od lęku, od zastraszenia. On już nie chce umierać, tylko przyjmuje od Boga dalsze poselstwo, dalsze posłannictwo. Pozwolę sobie tak uogólnić, że jednym z największych wyzwań życiowych dla człowieka starzejącego się, czyli każdego człowieka, to jest takie wyzwanie, żeby nie zgorzknieć w życiu. Żeby nie poddać się pokusie zgorzknienia, tak? Nie przyjąć takiej postawy wiecznego niezadowolenia. I wbrew pozorom to jest bardzo duże wyzwanie, dlatego że my jako ludzie z biegiem czasu, to statystycznie się po prostu musi tak dziać, doświadczamy większej ilości nieprzyjemnych rzeczy. Doświadczamy większej ilości zdrad, naszych błędów, czyichś błędów, nieprzyjemnych rzeczy, trudnych, takich rzeczy, które są wyzwaniem właśnie dla naszych emocji, dla naszej psychiki. Po prostu tak jest. A że nie mamy Alzheimera i pamiętamy to, to bardzo łatwo jest, żeby to zostało w naszym wnętrzu, Tak? Może, to jest taki zły bagaż, do którego możemy wracać. Zły bagaż, którym możemy obracać właśnie gdzieś tam. Tak? I bardzo dlaczego tak jest, że więcej jest zgorzkniałych starszych osób niż młodszych osób? No właśnie to wynika z tego procesu zbierania po drodze. I tak sobie powiedziałem, że ja chcę wygrać tą moją osobistą walkę o to, żeby mieć takie dobre usposobienie na starość. Żeby nie być takim zgryźliwym, stetryczałym, starym dziadem kiedyś. Tak? To jest moja osobista walka o to, o entuzjazm. Mówię poważnie. To jest moja walka o to, każdego dnia, żeby być radosnym, entuzjastycznym naśladowcą Jezusa Chrystusa, który jest moim Zbawicielem. Ja chcę takiego życia. Nie chodzi o taki jakiś amerykański grymas happy life, po prostu mam przyklejony fałszywy uśmiech, tylko ja nie chcę pozwolić na to, żeby moje serce właśnie było dotknięte czymś takim złym. To jest moja osobista walka, tak? Ja chcę być radosnym człowiekiem, chcę być świadectwem Ewangelii, chcę być naśladowcą Jezusa, w którego życiu Jezus działa. Ja chcę prowadzić życie pełne wiary. I ja będę walczył o swoje serce, ponieważ z niego tryska źródło życia. Co Kościołowi byłoby po takim negatywnym pastorze, pełnym narzekania, żalu? Jak się taki stanę, to daję wam pozwolenie, żebyście następnego dnia mnie zwolnili. Wyrzućcie mnie z roboty, bo ja wtedy będę siał złe rzeczy z mojego serca. Tak? Biblia mówi, że usta, że słowa mogą siać życie albo śmierć. Tak? To, co ja wypowiadam, to może przynosić życie albo śmierć, ale wiecie, co to jest głębsze? To nie chodzi o moje wargi. To chodzi o moje wnętrze. Bo na wargach pojawia się to, co jest tam w środku. I podobnie jest z tobą. Możesz w swoim otoczeniu, tam gdzie jesteś, w pracy, w szkole, z sąsiadkami na kawie, w klubie sportowym, na spotkaniu biznesowym z dyrektorami, na jakimś wigilijnym, rodzinnym spotkaniu, możesz siać życie albo śmierć, ale to będzie odzwierciedleniem twojego serca. Pilnuj swojego serca pilniej niż czegokolwiek innego, ponieważ z niego tryska źródło życia. Amen? To jeszcze nie koniec. Podziwiam, jestem pełen podziwu dla chrześcijan, którzy doświadczyli trudnych, traumatycznych rzeczy i są takimi pogodnymi, dobrymi ludźmi. Kiedy czytam historię, kiedy czytam relacje ludzi, którzy nawracali się do Boga w jakichś sowieckich łagrach, na wojnie, w niewoli, i kiedy czytam to, co piszą o dobroci Boga, to jestem pod wielkim wrażeniem. To jestem pod wielkim wrażeniem właśnie, jak bardzo pozwolili Duchowi Świętemu, aby ich serce nie zostało zanieczyszczone, zabrudzone, zniszczone. Tak? Jestem pod wrażeniem, tak, widząc moich braci i siostry, którzy doświadczali jakichś trudnych dzieci. Tak. Czasami tak jest właśnie, że dzieci potrafią zafundować nam takie trudne wyzwania. Nie zawiniliśmy nic i ludzie przez wiele lat modlą się właśnie o te swoje dzieciaki i są pogodni, nie narzekają, nie tracą wiary. nie wiem, czy to no, ładnych kilka lat temu wydarzyła się taka sytuacja. Takim człowiekiem, którego lubię czytać i którego lubię słuchać, to jest amerykański pastor Rick Warren. Moim zdaniem napisał jedną z najlepszych książek o życiu duchowym, Życie świadome celu. Gorąco polecam. I jego taki młody, dorosły syn popełnił samobójstwo. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić tej traumy. Nawet nie potrafię się jakoś, nie próbuję się postawić w jego sytuacji. Pamiętam, że słuchałem jego wypowiedzi 3 miesiące po tym wydarzeniu, o tym, jak mówił, w jakim szoku byli z żoną, że nie zauważyli niczego, że wszystko wyglądało tak dobrze. Mówi, że nie potrafili się pozbierać. A do tego popłynęło mnóstwo takich hejtów, komentarzy obrzydliwych moim zdaniem pod jego adresem, mówiących, że właśnie, że jest fałszywym prorokiem, że jest daleko od Boga, że to takie płytkie chrześcijaństwo. Pamiętam, że wtedy pastor Hillsong Sydney z całą ekipą liderską wsiedli w samolot, polecieli do Los Angeles po to, żeby okazać mu wsparcie i szacunek. I widziałem tego człowieka kilka lat później, jak nie było w nim śladu zgorzknienia. Nie było jakiegoś żalu. Jakoś służył Bogu, służył ludziom dalej właśnie. To zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Pomyślałem sobie, to jest człowiek o zdrowej duszy. To jest człowiek o zdrowej duszy. Marzeniem wielu z nas jest coś zmienić w świecie wokół nas. Chcemy wywrzeć dobry wpływ na naszych przyjaciół, na naszych znajomych. Chcielibyśmy im coś dać. Chcielibyśmy, żeby przez nasze życie zamanifestował się Chrystus. Tak? Jest tak. Tak, jest tak. I tak sobie myślę, że to jest możliwe tylko wtedy, kiedy my bardziej niż o cokolwiek innego, czujniej niż o cokolwiek innego zabiegamy o swoje serce. Bo jak jesteśmy zdrowi tutaj, to zdrowe jest wszystko, co robimy. Tak? To nie było skomplikowane kazanie. To łatwe do zapamiętania. Andersen, lustro, wypluj kurczaka, który jest niestrawny, pozbądź się tego. A już mówiąc tak zupełnie poważnie, Bóg chce, żebyś miał czyste serce. Tak? Wiecie, różne rzeczy mogą nas spotkać w życiu. Nasze biznesy mogą upaść, możemy się pochorować. Nie prorokuję tego nad nami. Raczej prorokuję zawsze dobre rzeczy. Zdrowie, powodzenie, Boże błogosławieństwo to jest... Ale takie sytuacje się dzieją i my chcemy w tym wszystkim przejść przez to zwycięsko, tak? Posłuchaj, chcę ci powiedzieć, Jezus jest źródłem pokoju, tak? A proroctwo Izajasza mówi o nim, że on jest księciem pokoju. Kiedy on jest w naszym życiu, to łatwiej przejść nam przez te wszystkie turbulencje. Tego ci życzę. Bądź z Jezusem, doświadczaj Go. Miej z Nim właśnie ten czas takiego łagodnego powiewu. Potrzebujesz tego, tak? Jeżeli kultywujesz w swoich myślach jakieś, w swojej głowie jakieś złe myśli i wszystko jak w tym lustrze tak jakoś negatywnie odbierasz, to chcę ci powiedzieć, że to nie jest prawdziwy obraz świata. Wypluj to. Wypluj to ze swojego życia. Zrób, co możesz, żeby pozbyć się takiego złego myślenia. Tak? A być może jest tak, bo bardzo często tym, co nas zatruwa, to jest krzywda. To jest krzywda. Albo nam uczyniona, albo bądźmy szczerzy, czasami uczyniona przez nas komuś. I tu jest potrzebne wybaczenie. To jest potrzebne wybaczenie, a czasami nawet wypowiedzenie do kogoś słów o wybaczeniu, bo to przyniesie jemu uwolnienie. Tak? Potrzebujesz uwolnić kogoś, potrzebujesz wybaczyć. A uczniowie powiedzieli do Jezusa, że On ma słowa życia. Jeśli twoje serce ma być żywe, to musisz je wypełniać słowem Jezusa. Tak? Ta historia kończy się o tym, że Bóg posyła Eliasza do Aramu, aby wyznaczył nowego króla. I nasze historie w momentach bólu, one się nie kończą. One się nie kończą. Ale żeby wypełnić misję Jezusa, bo my chcemy zanieść Ewangelię każdemu człowiekowi. Chcemy? Tak? Chcemy. To jest nasze powołanie. Ale potrzebujemy doświadczyć uzdrowienia, żeby to się wydarzyło. Tego Ci życzę dzisiaj. Tego Ci życzę. Będziemy się w tej chwili modlić. Powstańmy, proszę.